Ja uważam, że ta moja pomoc to jest haracz. Płacenie haraczu za bycie złym człowiekiem.
A czemu pomagasz tym, a nie tamtym? A czemu koniom, a nie dzieciom?
To akurat mnie nie można zagiąć, bo wszędzie pomagam. Tu trzeba bardzo grubą linią odkreślić, kiedy kończy się chęć pomocy, a kiedy zaczyna się egoizm. Ratujemy, czy od kalectwa, od śmierci zostaną zabite po prostu i zrobione z ich kabanosy. Jest taki film Świnka Babe. Ja jestem osobą taka, która się wzrusza, często ze względu na zaistniałą sytuację. Odszedłem całkowicie od mięsa ssaków, tak? Nie przestałem mieć mięso ssaków. Ktoś się rodzi księdzem, ktoś był, a ktoś inny złodziejem. Czasami ma to swoje dobre strony, bo się można poznać. No ja urodziłem się z jakąś taką empatią do zwierząt.
Ja chciałem zrobić deklarację, padła liczba 25 tysięcy, więc my jako ekipa eksperta w Rodzorosie 25 tysięcy dajemy na waszą fundację.
Bardzo dziękuję.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce.
Marcin Różalski, polski zawodowy kickbokser, zawodnik Muay Thai i mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej. Mistrz świata organizacji ISKA z 2007 i WKA z 2008 w formule K1. Były międzynarodowy mistrz KSW wagi ciężkiej z 2017 roku. Ambasador fundacji AST, twórca akcji Pomagaj Pomagać, nominowany do nagrody Serce dla Zwierząt. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce. I dzisiaj człowiek, który niejedną walkę w życiu stoczył, zarówno taką dosłowną, jak i taką przenośną, kilkukrotny mistrz świata w formule K1, Marcin Różalski. Witam Cię serdecznie.
Witam wszystkich oglądaczy, słuchaczy.
Będziemy pewnie poruszać tematy walk wojownicze, ale nie tylko, bo myślę, że tak uderzając może w stereotypy. W stereotypach to jest tak, że człowiek, który walczy w klatkach, tam naparza się i tak dalej, to jest taki taki opryw,
tempak,
który...
Tempak, nazywają nas tempakami, tak?
Wydawałoby się komuś, kto nie siedzi w branży, że ci ludzie to pewnie są testosteron, agresja, power i tak dalej. Tymczasem przecież odebraliśmy cię z Różalandu, miejsca, które służy
tak.
Nie hodowaniu dla hodowania,
ratowaniu.
Tylko tak, ratowaniu zwierząt. I tu wychodzimy poza stereotyp, a wchodzimy w prawdziwe życie. Czyli dlaczego ktoś, kto stereotypowo klepie ludzi po mordach, tak naprawdę zajmuje się ratowaniem
zwierząt? Ja ci powiem tak,
zwierząt.
Tutaj to... Co do stereotypu, to możemy się przyczepić do, że tak powiem, każdej klasy społecznej. Każdej. Mm-hmm. Bo na przykład, patrz, wszyscy, ja mówię o swoim pokoleniu, mieliśmy te 8 klas podstawówki, prawda? Kończyliśmy podstawówkę, no i szliśmy albo do liceum ogólnokształcącego, albo do technikum, albo do szkoły zawodowej, no bo wtedy były takie trzy schematy, no jeszcze później powstawało, w moim roczniku powstało liceum zawodowe. I teraz patrz. W pewnym momencie człowiek się ukierunkowuje. Ja jako sportowiec, kończąc szkołę średnią, robiąc maturę, broniąc pracy dyplomowej, ukierunkowałem się jako sport, prawda? Mhm. Czyli przestałem obcować z rzeczami typu, nie wiem, całki, wartości bezwzględne, jakieś wielkie wydarzenia historyczne i tak dalej, tylko moim zafiksowaniem był sport. Oczywiście, jestem osobą, uważam się za osobą przynajmniej inteligentną i jakieś takie najważniejsze rzeczy staram się być z nimi zawsze za pan brat, interesować się i tak dalej, no ale nie ukrywajmy, jednak sport pochłonął mnie w 100%. I teraz czasami największym błędem jest robienie z zawodnikami wywiadów po walce, jeszcze w klatce, w ringu, na macie. Człowiek jest wtedy zasapany, prawda? Jest zmęczony i tak dalej. Czasami źle sklei zdanie, czasami czegoś zapomni, czasami jakąś gafę popełni i w ten sposób już się przyklekli wizerunek do zawodnika. Tak samo, no nie ukrywajmy, jeżeli my się walczymy, czyli się bijemy, tak mówiąc kolokwialnie, często, szczególnie w boksie to jest najczęściej, no jednak głowa jest narażona na największy uraz, mózg się nie regeneruje niestety i to wszystko gdzieś się odkłada, prawda? I teraz robienie na siłę wywiadów z zawodnikami, którzy, no nie ukrywajmy, szeleszczą, mają problem ze składaniem zdań i tak dalej, przez to, że no, mózg jest obity, to też gdzieś później się przykleja do całego tego sportu. Sporty walki w moich czasach, no trenowali ludzie, którzy raczej tak szukali tych wrażeń. Sporty walki to była taka, można powiedzieć, enklawa, to było coś, tak? W dzisiejszych czasach to też już zostało zatarte. Ale teraz patrz, zwróć uwagę, jest mnóstwo sportów walki, tak? Zapytasz mnie na przykład, mnie jako tego tempaka, o jakieś takie zagadnienia, to raczej, jeżeli nie będę wiedział na jakiś temat w ogóle nic, to powiem, prawda? Nie będę starał się jakoś fisiować, że jestem elokwencikiem, ale na większość tematów staram się jakoś takie blade pojęcie mieć. A teraz sporty walki. Mamy judo, mamy jiu-jitsu, mamy karate, mamy kung fu, taekwondo i tak dalej, tak? A ludzie na przykład, którzy uważają się za tą, kurczę, no użyję tego słowa, za tą elitę, prawda? Są wykształceni ze sportami walki, mieli raczej mieli do widzenia, nawet nie mają pojęcia, że jest taki przekój walki. Na przykład taka, patrz, prosta rzecz, niby bicie się po mordzie. Na przykład takie jiu-jitsu brazylijskie, gdzie masz tyle technik kończących, gogoplata, omoplata, trójkąt, balacha, wiesz, skrętówka, taktarów i tak dalej. Czyli teraz, żeby to wszystko pojąć, też trzeba naprawdę mieć jakiś wielki zasób wiedzy. Tak samo na przykład w boksie. Jest kiwka, jest rotacja, jest akcja z ponowieniem i tak dalej. Żeby to przyswoić, przepraszam, trzeba się naprawdę na tym skupić. Ale tego już ludzie nie doceniają, prawda? Tylko później jest to, że na przykład poświęcając się całkowicie dla sportu, pomijamy jakąś dalszą edukację. No i w ten sposób to się przykleja, wiesz, nie? No niestety. Mhm.
No to jeszcze chciałbym teraz do tych zwierząt dojść tym tropem. No bo znowu, tak stereotypowo to wojownik to właśnie pewnie taki wiking, co tam gołymi rękami jelenia po prostu złapie i zje od razu i tak dalej. A na pewno nie ktoś, kto by te zwierzęta wręcz ratował, kto by dbał o taką wrażliwość wobec innych.
Ja uważam tak, ja to w pewnym momencie, tak wiesz, to też w jakiś sposób doszło do mnie, to nie tak, że ja tak od razu uważałem, ale uważam, po jakimś tam czasie też gdzieś to do mnie dotarło, nie wiem, czy w filmie jakimś to dało mi też dużo do myślenia, bo staram się być, ja ogólnie jestem kinomaniakiem, tak, czy to filmy jakieś fabularne, czy dokumenty i tak dalej, i uważam, że ta moja pomoc, ta moja, w cudzysłowie, charytatywność to jest haracz, to jest płacenie haraczu za bycie złym człowiekiem. Bo nie ukrywałem, ja nie będę się robił z siebie, że jestem krystalicznie przejrzysty i tak dalej, i tak dalej. Mam swoje za pazurami, mam poważne rzeczy za pazurami i w ten sposób staram się może odpłacić. Uważam, że spłaciłem ten dług wobec tego wszystkiego, co nabroiłem, ale wiesz, teraz skąd się wzięła ta moja miłość do zwierząt? Była od zawsze. Wychowałem się na wsi, moi rodzice pochodzą ze wsi, mój tato pochodzi tutaj z tej, to niby to jest wieś, ale to jest ulica Płocka, to się nazywa Grabówka, prawda? Tu się wychowywał, tu też moja babcia, moje wujostwo miało jakieś tam zwierzęta. Moja mama pochodzi ze wsi, oddalona od Płocka o 30 km ze Słupcy. Tam był większy przekój zwierząt, były konie, krowy i tak dalej. Przepraszam, ale będę pokasływał, bo gardło chore. I wiesz, i ta miłość do zwierząt zawsze gdzieś tam się przejawiała. Zawsze kochałem psy. No psy to jest moje takie oczko w głowie, tak? Pierwszego psa kupiłem w wieku 18 lat. I od tamtej pory tak, no to wszystko może bardziej się zaczęło uzewnętrzniać u mnie. Największy taki boom było, gdy dostałem się do Federacji KSW w wieku 33 lat. I wtedy oczywiście medialnie, w cudzysłowie, zostałem sprzedany. W sensie, że zobaczyłem, ile osoba bardziej rozpoznawalna, prawda? Bo ja nie byłem, wchodząc do KSW, ja nie byłem no-name'em w sporcie, bo ja już naprawdę miałem i osiągnięcia, i jakieś tam walk zrobionych i tak dalej, ale medialnie niestety nie byłem tak rozpoznawalny. Dopiero KSW mi to dało. I zobaczyłem, ile można naprawdę, no każdy tą swoją medialność wykorzystuje w różny sposób, tak? Zobaczyłem, ile można uzyskać. No i z moją partnerką stworzyliśmy wtedy właśnie, znaczy inaczej, to już było tam w dłuższym jakimś tam etapie, stworzyliśmy właśnie Różala, no i moja Marta głównie koniara, ona jeździła konno i głównie skupiała się na koniach, no ja bardziej na psy, bardziej pomaganie fundacjom takim psiejskim, Oczywiście, no mamy swoje drużynie świnie, mamy kozy, prawda, mamy króliki, także tak. I teraz pytanie, skąd się to wziął? Nie wiem, no po prostu miałem tak zawsze. To jest tak jak klasyk psy, to jest no, film, który akurat no, ja się wychowałem na twórczości Pasikowskiego. Ktoś się rodzi księdzem, ktoś kurwą, a ktoś inny złodziejem. Czasami ma to swoje dobre strony, bo się można poznać. No ja urodziłem się z jakąś taką empatią do zwierząt. Tylko mówię, nie jestem krystaliczny, też narobiłem złego i mówię, uważam, że w ten sposób to odpłacam. Mhm.
Czy to też powoduje, że... Bo znowu tak do stereotypu sięgając, wydawałoby się, że wojownik, zwłaszcza wagi ciężkiej, to jest ktoś, kto no, mięsem żyje. Na śniadanie dwa steki, na obiad siedem. Ty wiem, że raczej oszczędnie gospodarujesz mięsnymi posiłkami.
Tu chodzi tak, jak założyliśmy to stowarzyszenie, to odszedłem całkowicie od mięsa ssaków, tak?
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
Bazowałem przez chwilę na drobiu i na rybach. Później odstawiłem całkowicie drób i bazowałem tylko na rybach. Był moment, że odstawiłem ryby, ale dla mnie to było, można powiedzieć, takie nie do wykonania, bo często jestem gdzieś tam w rozjazdach i często było zatrzymać się na przykład gdzieś w przydrożnym barze, jakiejś knajpie i zjeść coś, prawda? Takiego, żeby było pożywne. No co, no wiesz, no cały czas nie będę jadł naleśników, makaronów ze szpinakiem i tak dalej, tak? Bo to wiesz, nie jadłem mięsa, ale nie zwracałem uwagi, jedząc rzeczy niemięsne, co zawiera, ile wiesz, ile żelaza, ile innych mikro, makro elementów. I w ten sposób wyjaławiałem swoje ciało. Plus miałem taką mega przykrą dla mnie przygodę, że rozwaliłem sobie jelita, miałem dziurę w jelita, przez to się wykrwawiałem, traciłem żelazo. No i kurczę, no był moment, że musiałem co jakiś czas tego czerwonego mięsa zjeść, żeby po prostu to wszystko uregulować, tak? No i unikam raczej jedzenia mięsa, no ale nie powiem, bo czasami tego czerwonego mięsa muszę zjeść, żeby tą... moje ciało ogólnie odzwyczaiło się, tak jakby lekarz mówił, od przyswajania żelaza, tak? Bo bardzo mało go z jedzenia dostarczałem, tak? Tak jak mówię, nie zwracałem uwagi, jakie rośliny mają dużo żelaza i tak dalej. Druga sprawa, ja nie miałem czasu też na takie skupianie się, bo nie ukrywajmy, jakie takie typowo jedzenie wegańskie, gdzie skupiamy się tylko na roślinach, to jest czasochłonne, trzeba przygotować to wszystko i tak dalej, żeby też produkty nie straciły swojej jakiejś tam tej specjalności, tak, co mają. No i no mówię, musiałem co jakiś czas tego czerwonego mięsa skosztować. Plus oczywiście suplementacja żelazem do mięśniowym, do ustnym, bo naprawdę no, wpakowałem się w bardzo poważne problemy.
Do tego pewnie jeszcze dojdziemy, natomiast w tym temacie zwierząt, czy to też jest tak, że, no bo jeżeli wychowywałeś się na wsi, no to pewnie widziałeś tę różnicę, tak? Bo to podejrzewam, że to wtedy chyba człowieka uderza, znaczy mnie to na przykład osobiście tak uderzyło, że jak kiedyś było ze zwierzętami, a jak jest teraz, że tak naprawdę ten cały trend dzisiejszy na wegetarianizm, na weganizm, on nie wynika z tego, że ludzie stwierdzili, nie zabijajmy zwierząt, bo to gdzieś tam wiadomo, natura, łańcuchy pokarmowe i tak dalej, tylko że pojawił się ten hurtowy, że tak powiem, ubój, tak, obozy.
Teraz,
tak?
Tylko, że widzisz, patrz, paradoks polega na tym, że ja na przykład na wsi, na której ja byłem, wiesz, ja teraz nie będę mówił o wszystkich, bo w każdej jakiejś tam, jak to się mówi, grupie społecznej znajdują się zwyrodnialcy i patologia, w każdej, tak? Tam, gdzie ja się wychowałem, tam zwierzęta były poszanowane. Tam koń, który mojemu wujkowi orał pole, był zawsze najedzony. Przede wszystkim koń musiał być wypasiony, musiał być wypoczęty, bo wtedy wujek nie zaorał pola, tak? Nie zwiózł na przykład, nie wiem, słomy czy tam siana po sianokosach, prawda? Kury sobie latały, dziobały sobie, no bo jak kura była zabijana na ten tak zwany niedzielny obiad, no to też musiała być na poziomie. Świnki były czyste, nie były trzymane w chliwach metr na metr, że nawet nie mogła się obrócić, tylko miały swój wybieg, biegały, krowy codziennie były wypuszczane na pole, były dojone i tak dalej. Także wiesz, tutaj ja wiesz, człowiek jadł mięso od zarania dziejów, tak? I tutaj mi na przykład nie chodzi o to, żeby ludzie przestali nagle jeść mięso, bo ludzie jedli i będą jedli. Mi chodzi, żeby zwierzę żyło godnie, bo patrz, to jest taki paradoks. Życie za życie. Zwierzę się rodzi z założeniem, że zostanie zabite, my je zjemy, żeby żyć. Czyli życie za życie, prawda? Niech chociaż żyje godnie, ale w dzisiejszych czasach właśnie stworzyła się produkcja. Produkcja. I teraz paradoksalnie rzecz biorąc, ci sami, którzy produkcję wprowadzili, czyli globaliści, czyli Unia Europejska, czyli ci wszyscy tacy fajni, nowoświatowi, nagle też wprowadzają drugą rzecz, czyli wegetarianizm, nie jedzmy, ślady węglowe, wieskość, zanieczyszczenie planety i tak dalej. Gdzie to oni wprowadzili produkcję zwierząt. I to jest takie, wiesz, coś dla mnie niezrozumiałe, nie?
Czy zdarzyło ci się, tak zapytam może trochę osobiście, mam nadzieję, że nie za bardzo, ale zdarzyło ci się uronić łezkę na to, co widziałeś na przykład?
Zawsze. Jeżeli... Jest taki film Świnka Babe. Taka tam bajeczka o śwince Babe, która znalazła się w jakiejś tam hodowli owiec, te owce zarania z psami. No taka, wiesz, no bajka dla dzieci, znaczy film dla dzieci, tak? Ty, ja płaczę na tej bajce. Ja ogólnie jestem osobą, która, kurczę, wiesz, ja jestem osobą taka, która się wzrusza często ze względu na zaistniałą sytuację, ze względu na emocje, jakie gdzieś tam mną szarpią, gdzie to wszystko. I to, tak, no ja się nie wstydzę tylko, że ja płaczę. Ja często płaczę, bo czasami, wiesz co, te łzy też czasami to są takie łzy bezradności, że wiesz, widzisz coś, kurwa, i tak się zastanawiasz, czemu, nie? Czemu to się dzieje? Przecież wystarczyłoby, żeby ktoś, grupa ludzi, nie wiem, inaczej zareagował, inaczej się zachował, inaczej tym wszystkim pokierował i tego by nie było, nie? I wiesz, i to wtedy jest taka ta bezradność i to chyba też powoduje, nie?
No to w takim razie, no bo znamy wszyscy ludzi, którzy mają psa, później ten pies umiera, jest ból, natomiast ty masz wiele psów, wiele świnek, wiele koni i tak dalej, więc siłą rzeczy tej śmierci jest więcej, którą musisz doświadczać.
Tak, to ja ci powiem szczerze, żadna śmierć cię nie umacnia. Musiałem w życiu pożegnać swoje 3 psy. Kurczę, i każda śmierć bolała tak samo. Nie? Czeka mnie jeszcze to 6 razy, bo mam 6 psów. Był moment, że mieliśmy pod domem 50 koni, prawda? W ostatnim, jakimś tam dłuższym okresie czasu, kurczę, no, ponad 10 koni nam zmarło. Także wiesz, normalne, że z pewnymi zwierzętami taka więź się rodzi z niektórymi zwierzętami, większa, z niektórymi mniejsza, prawda? Mieliśmy konie, które, no, każda śmierć boli, bo my te zwierzęta ratujemy, w ten czy w inny sposób ratujemy. Czy od kalectwa, od śmierci, czy na przykład od tego, że zostaną zabite po prostu i zrobione z ich kabanosy, tak? Ale wiesz, na przykład były takie zwierzęta, które były z nami od początku, na przykład sułtan, którego uratowaliśmy naprawdę z ciężkich opresji. Na przykład jak sułtan umierał, no to bardzo przeżyliśmy, bo to jest taka, można powiedzieć, zabawa w Boga, wiesz. I tutaj trzeba bardzo grubą linią odkreślić, kiedy kończy się chęć pomocy, a kiedy zaczyna się egoizm. Bo ty to zwierzę kochasz, ty temu zwierzęciu nie chcesz pozwolić odejść, bo cały czas wierzysz, że jednak jeszcze jeden zabieg, jeszcze jedna tabletka, jeszcze jeden zastrzyk i to go pomoże. Ono cierpi. I ty musisz sobie to uświadomić, że w ten sposób zmniejszasz mu cierpienie. Na przykład była sytuacja z sułtanem, on przewracał się u własne nogi. To wiesz, nie żadni rakarze, czy żadne koniowały, tylko lekarze, którzy są z nami zaprzyjaźnieni, którzy nas wspierają zawsze. Mówią, nie, ten koń już cierpi, naprawdę, uwierzcie mi. I słuchaj, no to konia najpierw trzeba głupim jasiem, wiesz, otumanić, żeby on się położył i dopiero usypia się go na ziemi. I była sytuacja, że sułtan dostał już poczwórną dawkę głupiego jasia, on stał. I teraz sobie wkręcasz, a może nie, może jednak, może nie, on może walczy, bo mówi, że nie. Nie, on mówi, lekarz po prostu walczy, może jest bardziej odporny, ale nie, uwierzcie mi, on cierpi. No i wiesz, to jest taka sytuacja, że no, rozklejasz się jak dzieciak, no, ryczysz jak bóbr. I wiesz, to jest słabe, nie? I wiesz, mimo tego, że koń ci umiera, kurczę, no to patrzysz na następne konie i masz tą świadomość, jeszcze tyle czasu, jeszcze tyle razy mnie to czeka, nie? Także wiesz, no słabe to jest. I przykre.
Czy to jest ta umiejętność zrobienia tego, co trzeba, zamiast tego, co się chce, co w sumie cechuje ogólnie.
Niestety.
Ludzi najbardziej ogarniętych, można powiedzieć. Czy zdarzyło ci się kiedyś na przykład, że obstawiam na pewno, że się zdarzyło, bo wiadomo, że ludzie wiedzą, jak inni powinni żyć, więc jak reagujesz, kiedy ktoś na przykład powie, a czemu pomagasz tym, a nie tamtym? A czemu koniom, a nie dzieciom? A czemu temu, a tamtemu?
No tutaj akurat mnie nie można zagiąć, bo wszędzie pomagam. Oczywiście moim priorytetem są zwierzęta, bo miałem psy, od zawsze gdzieś ta empatia do zwierząt, ale nikt mi nie powie, że nie pomagam dzieciom, bo tyle, ile zrobiłem zbiórek, tyle, ile rzeczy przeznaczyłem na licytację, tyle, ile z własnych pieniędzy przeznaczyłem, czy brałem udział w eventach, to nikt mi tego nie może zarzucić. Następna sprawa, wiesz, zarzucają ludzie, którzy kurwa nic nie robią, nie? Bo jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja nie pomagam zwierzętom, nie zarzucaj, znaczy nie pomagam dzieciom, nie zarzucaj mi, pomóż sam. Mhm. Po co mi zarzucasz? Skoro ja pomagam tu zwierzętom, czyli tutaj ta dziura jest już jakby zapchana. Tu nie trzeba pomóc. Gdzie trzeba pomóc? Trzeba pomóc tu. Pomóż tam. Następna sprawa, wiesz, posłuchaj. Pomożesz zwierzęciu i ty od tego zwierzęcia nie oczekujesz, że będzie ci wdzięczne, niewdzięczne, pies ci może ugryźć kończy, może rozwalić boks i tak dalej, tak? Ale jeżeli pomożesz człowiekowi, to może nie pomagasz ze względu, że oczekujesz tej wdzięczności, czy ktoś będzie ci całował po stopach i tak dalej, ale na pewno, kurwa, nie oczekujesz, że zostaniesz, kurwa, opluty. Mhm. Że pomogłeś za mało, że mogłeś pomóc więcej, że dałeś tyle, a nie tyle. I to jest najbardziej przykre. Wracając do dzieci jeszcze, nie? I do takich sytuacji pomocy ludziom. Kurczę, powiem wam tak. To, z czym się spotkałem, to naprawdę... Nie wiem nawet, jak to, wiesz, w słowniku moich wulgaryzmów. A jestem osobą raczej, która ma język taki, wiesz, jadowity i mordę niewyparzoną. Ciężko to określić. Na tych social mediach napisał do mnie chłop, że jest bardzo ciężko chory na raka, ma dwójkę dzieci i chciałby żyć, bleble. Ja to wtedy byłem po jednej z walk właśnie na Federacji KSW, chyba bodajże z Mariuszem Pudzianowskim, nie pamiętam. No i tam dostałem jakiś bonus za to poddanie i tak dalej. Ja mu dałem ten bonus. Plus wszystkie rzeczy zlicytowałem, jakieś tam pieniądze, jak się udało uzyskać, też mu dałem. Słuchaj, nie wiem, co dla kogo jest dużo pieniędzy. Dla mnie na przykład 25 tysięcy złotych jest bardzo dużo pieniędzy. W sumie udało mi się dla niego zorganizować 25 tysięcy złotych. Słuchaj, dałem mu te pieniądze, no chłop płakał, dobrze grał. Powiem ci, Oscara pieniądze za to dostać. Gdzieś za... Kurczę, no ciężko mi określić dokładnie w jakimś tam dacie. No ale około gdzieś za miesiąc czasu dostaję wiadomość, że no niestety zmarł, nie? Ja mówię, bardzo mi przykro, ile mogłem, tyle pomogłem, prawda? Znów mija jakiś okres czasu, jadę Warszawa, dojeżdżam, jak jest Nowotel przy tym rondzie Dmowskiego bodajże, to jest rondo. Ty, a on idzie, nie? Ulicą, zobacz jaki zbieg okoliczności, nie? To tylko tyle go uratowało, że słabo biegam, bo mam niedowład nóg po wypadku i zacząłem mordę drzeć, bo wtedy by naprawdę miał problemy ze zdrowiem. Nie? No i teraz kurwa pomóż ludziom. Nie? Ludzie piszą do mnie, wiesz, czasami, wiesz, ze mną gdzieś się dużo kontaktują właśnie przez social media, ale wiesz, jak ja wchodzę i jakieś tam głupoty mi piszą, kup mi pralkę, albo że się zadłużyłem, bo grałem w jakieś tam, wiesz, zakłady, a dziecku obiecałem laptopa pod kominkę, byś kupił, to wiesz, to ja to kasuję. I przez to często na przykład ktoś napisze naprawdę o pomoc. A ja go już, wiesz, usunę i nie czytam właśnie przez takie gówno. Nie? Także jest to bardzo niewdzięczne. Nie.
A to teraz w takim razie, bo ty masz w sumie takie powiedzenie, że ludzie, którzy pomagają, no to się dzielą albo na idiotów, albo na cwaniaków.
Tak, tak.
Czyli albo na tych, którzy z czystego serca dają z siebie wiele. No i w sumie nic z tego nie mają, a często wręcz nieprzyjemności. No i na tych, którzy oczywiście zakładają fundację po to, żeby trzepać hajsy, brać podatki i tak dalej. Jak dzisiaj ktoś, kto chce pomagać, ma to rozpoznać,
nie
sprawdzić?
Nie rozpoznasz. Ludzie to są cwaniaki, wiesz... To nie sprawdzi, wystarczy spojrzeć, wiesz, na kurczę, no nie będę wymieniał, bo ten, ale jest taka jedna fundacja bardzo znana, niedługo będzie o niej głośno, jak co roku. Niektórzy dają, niektórzy nie dają, niektórzy mają takie zdanie, niektórzy takie, ale jeżeli na kontach fundacji są miliardy, miliony, prawda, to ja się zastanawiam, to skoro ta fundacja pomaga, to po co jej te miliony, niech pomaga. My na koncie Może mamy z 2000 zł ze 3. U nas jest na bieżąco, wiesz, my pomagamy naszym zwierzętom, ale też pomagamy innym, wiesz, fundacjom, jeżeli jesteśmy w stanie, wiesz, my nie chomikujemy pieniędzy, my jesteśmy właśnie tymi frajerami, że wiesz, my inwestujemy swoje pieniądze, ale inwestujemy też pieniądze, wiesz, ze zbiórek. My tak staramy się działać, wiesz, na zasadzie takich, żeby troszeczkę samemu, nie tylko czekać na ludzi, wiesz, mamy ten plus, że mamy Różala, nie? To jest nasz plus, wiesz, Różal zna tego, czy Różal coś wystawi i tak dalej, także wiesz, mamy na pewno troszeczkę łatwiej, nie? Ale ogólnie no to jest to niewdzięczne, jest to bardzo niewdzięczne. Nie?
Jeżeli ktoś nas teraz ogląda, kto chciałby wesprzeć wasze działania i wsparcie zwierząt, to co najlepiej, żeby zrobił? Przelał pieniądze, wysłał karmę, co?
Najlepiej to skontaktować, wiesz, tu chodzi o co? Ludzie czasami, wiesz, ja to też doceniam, tylko że mówimy teraz trochę już o bardziej takiej, wiesz, złożonej sytuacji. Ludzie pojadą gdzieś do marketu, kupią jakąś tanią karmę, super, bo słuchaj, nie powiesz głodnemu psu, nie jest tej karmy, ona jest niedobra, tak jakbyś głodnemu człowiekowi powiedział, nie jest chleba, ma gluten, nie? Wiesz, tylko że chodzi o to, że czasami taka pomoc to jest troszeczkę taka niedźwiedzia przysługa, jak ja to nazywam, bo lepiej zadzwonić i zapytać na przykład, co jest nam potrzebne. Może w tym momencie, nie wiem, potrzebny jest nam owiec, tak? Czyli zamiast kupować karmę, lepiej kupić owiec, tak? Co jest nam potrzebne? Na przykład w tym momencie potrzebne są nam pieniążki na, nie wiem, na zastrzyki przeciwzakrzepowe lub na leki, wiesz, na astmę, bo mamy konie z astmą. Także wiesz, no, są różne potrzeby ważne i ważniejsze. Normalnie, jak ktoś kupi karmę i przywieźć, no to my ją oczywiście weźmiemy z otwartymi rękoma. To nie jest tak, że my będziemy wybrzydzać, bo są fundacje, no, które niestety wybrzydzają. Często się to zdarza ze schroniskami takimi, które są pod kuratelą Urzędu Miasta. Ja zawiozłem, nie wiem, no to tony karmy. No oni tak wzięli się, krzywili, wiesz, nie? No, takie no, słabe rzeczy, nie? Słabe.
Okej, okay, no to ja myślę, że zanim przejdziemy do kolejnych tematów, już wychodząc z tematu zwierzęcego, to ja chciałem zrobić deklarację, padła liczba 25 tysięcy, więc my jako ekipa eksperta w Rolls-Royce 25 tysięcy dajemy na waszą fundację.
Bardzo dziękuję.
Witam szanownych oglądających. Kochani, ekipa z Rolls-Royce, jak powiedziała, tak zrobiła. Karma wróciła, oczywiście ta dobra karma. Jeruzalem jest bogatszy o kilka groszy, co na pewno zostanie dobrze spożytkowane w imię naszych darmozjadów sierściuchowych i kopytniaków. Pozdrawiam i dziękuję bardzo.
No i super, cieszę się, że można gdzieś tam niesmak po kimś innym też gdzieś
tak,
tam naprawić.
Jest, a jeszcze wiesz, powiem ci jeszcze jedną historię, bo to też jest ważna historia a propos dzieci. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Bardzo duży procent zbiórek na dzieci to są dzieci chore na TSMA, prawda? Nie ma żadnego dofinansowania, lek jest nierefundowalny i tak dalej, i tak dalej. To my, cywile, zbieramy na te dzieci, a rząd i tak to opodatkowuje, część tym dzieciom zabiera. Ale tu i nawet tutaj, zobacz jakie jest kurestwo. Też sytuacja, chłop do mnie napisał, narobił zdjęcia dziecku w jakichś welfronach i tak dalej, poprzyklejał, nie? Też jakieś tam pieniążki mu wpłaciłem, udostępniałem zbiórki i tak dalej, coś tam się udało utegować. I to pokazuje, jaki świat jest mały. Pisze do mnie kolega, sobie uważaj na niego, bo to jest znajomy mojego kumpla i on na dziecku zarabia pieniądze. Nie? Także wiesz, no... Można to mówić na stopniu.
Zdarzyło ci się kiedyś, że szedłeś ulicą i ktoś, nie wiem, katował psa i może tak powiem, miałeś inaczej problemy przez swoją reakcję?
Nie, problemów raczej nigdy nie miałem, a jeżeli chodzi ci, czy kogoś rozgrzeszyłem, to tak, rozgrzeszyłem mnóstwo osób.
Co my mamy robić? Bo to też jest ten problem, bo ktoś powie, zaraz napisze w komentarzu, no dobra, idę z ulicą i faktycznie ktoś tam bije psa, a ja nie chcę iść do więzienia za to, że zaproponowałem inne rozwiązanie.
To już wiesz, to już jest twoje. Każdy, nie można ludzi generalizować, nie można ludzi wkładać do jednego przedziału, bo ja jestem inną osobą, ja zareaguję inaczej i ktoś zareaguje inaczej. Wiesz, są służby na pewno, tak, w dzisiejszych czasach, gdzie cokolwiek się dzieje, zwróć uwagę, leży na przykład, nie wiem, ktoś zemdleje, to pierwszy, czy ktoś się przewróci, pierwszą reakcją w większości ludzi to będzie wyjęcie telefonu i nagranie tego. Nie podejście i pomoc. Dlatego w takich sytuacjach, jeżeli ktoś, wiesz, niech nagra, niech zacznie działać na zasadzie, nie wiem, krzyczenia na niego, na tego człowieka i go nagrywania, i jeżeli nie chce zareagować sam osobiście, niech dzwoni na jakieś tam służby, prawda? Mhm. Druga sprawa, w Polsce na szczęście jeszcze na tą chwilę nie mamy zabronionych gazów, pałek teleskopowych, paralizatorów. Mhm. Czyli w momencie, jeżeli jest sytuacja, że jakiś taki patus, jakiś zwyrodnialec bijący, nie wiem, to nawet nie chodzi o zwierzę, chodzi o dziecko, czy wiesz, zachowujący się agresywnie, podniesie do ciebie łapy, spiłkaj jej gazem. Mhm. Konsekwencje później, wiesz, patrz, jeżeli my, widząc sytuację jakąkolwiek niebezpieczną, zanim zareagujesz, będziesz myślał o konsekwencjach, to pamiętaj o tym, że może być o tą sekundę za późno, nawet dla ciebie. Mhm. Bo jak ty się zaczniesz z kimś, nie wiem, licytować, przepychać czy coś, pamiętaj, że ten ktoś może mieć inne założenie i może być o tą sekundę, za późno. Najpierw działaj, ja tak uważam, najpierw zadziałaj, później myśl o konsekwencjach, jeżeli jest zagrożone życie twoje lub kogoś, nie? Mhm. Dużo dostaję takich, wiesz, sytuacji, że abyś przyjechał pomóc. Przede wszystkim tak, ja się nie rozerwę. Ja nie mogę być w każdym miejscu na świecie, w Polsce. Przede wszystkim, i druga sprawa, często to są sytuacje, które mają spowodować sprowokowanie mnie do jakichś działań, żeby później mnie wkręcić właśnie w konsekwencje. Bo są takie sytuacje, wiesz, jestem też osobą nielubianą w wielu kręgach, w wielu jakichś tam środowiskach i też ludzie czyhają, że mi się ta noga potknęła. Na szczęście nie potknęła mi się w jakimś takim wielkim stopniu, że trafiłem, że miałem jakiś wyrok do odsiedzenia. Mam nadzieję, że tak się skończy do końca życia, aczkolwiek nie wiadomo, jak to będzie. I wiesz, i często ludzie specjalnie, wiesz, ja na przykład, no tak jak większość zawodników, ludzi z mojego pokolenia, gdzieś tam mieliśmy styczność z bramkami, z nocnymi lokalami, z jakimiś, wiesz, tam domami uciech i tak dalej. I wiesz, ja widziałem, jak to ewoluuje i było tak, że przychodzili jacyś tam cwaniacy, jeden cię prowokował, żebyś go strzelił w pysk, a drugi stał z telefonem i tylko to nagrywał, żeby cię, wiesz, nie? Także wiesz, no mówię, to zależy od każdego jakichś tam personalnych możliwości i tego, jak ty naprawdę do tego podchodzisz, nie? Mhm.
A teraz idąc szerzej, bo wiem, że interesujesz się generalnie światem, tym, co się dzieje, tak. Co się działo w ostatnich latach, a działy się rzeczy niebywałe. Jak teraz oceniasz stan świata? Czy my idziemy w dobrą stronę? Powiem może taki case, bo przedwczoraj mi pokazano artykuł, że w Stanach pani podała panią weterynarz do sądu, bo nie przyjęła jej syna na leczenia i syn twierdzi, że jest kotem. 10 lat temu to oczywiście to by było bardziej śmieszne niż tragiczne, a teraz jak się na to patrzy w kontekście ostatnich lat, no to daje to do myślenia.
Wiesz, to najpierw to trzeba sobie odpowiedzieć pytanie, skąd to się kurwa wzięło, nie? Skąd to się wzięło? Jest taki film na YouTubie, Mysia Utopia chyba. I tam wpuszczają myszy, zaczynają je karmić, pielęgnować i tak dalej. W pewnym momencie myszy przestają interesować się rozrodem, osobnikami płci przeciwnej. Później zaczyna się homoseksualizm, a w końcu umierają, bo nie ma rozrodu, tylko żrą, leżą, nic się nie dzieje. I teraz patrz. Ja uważam w ten sposób. Światem rządzi lewactwo, czyli neomarksizm, tak? Tylko, że kiedyś, czy to był nazizm, bo nie ukrywajmy, nazizm też się, nazizm wywodzi się z NSDAP, tak? A NSDAP to był też socjalistyczna partia. I tak samo komuniści. Kiedyś chcieli nam to wcisnąć wszystko na siłę. Teraz dają nam to w kategorii udoskonalenia życia. Patrz, ja to każdemu tłumaczę w ten sposób. Patrz, taki prosty schemat telefonu. Kiedyś każdy się zabijał, żeby mieć telefon w domu. Mieliśmy telefony w domu, to chcieliśmy mieć komórki. Jak już miałeś komórkę, to te komórki tak ewoluowały, że w dzisiejszych czasach jesteś od nich uzależniony. I nikt nie będzie z tym dyskutował, że nie, bo nawet ja miałem... patrz, sytuacja, dwa w jednym. Wracamy z moim przyjacielem ze strzelnicy, jedzie samochód przed nami i drugi jeszcze. I z tego drugiego samochodu już rzucił śmieci. No, zajechałem drogę temu typowi, no wystrzelałem go po pysku, co będę mówił, wystrzelałem go po pysku, wrzuciłem mu te śmieci do środka, ale w tym samym czasie miałem odsuniętą saszetkę, tą nerkę. Gdy się przychylałem po te śmieci, to mi wypadł telefon. Mhm. Nie skojarzyłem tego, dopiero później zacząłem, mówię, dawaj, kumpel, wracaj, musimy jechać po telefon. I telefon był rozjechany. straciłem kontakty, straciłem wszelkiego rodzaju, wiesz, to co mam w kalendarzu, straciłem możliwość mobilnego porozumiewania się z ludźmi przez social media, bo nie wszyscy się kontaktują z nami przez numer telefonu. I wiesz, i to jest właśnie to te nasze uzależnienie, że nasz świat zależy od tego, wiesz, w bardzo dużym procencie. I dawanie wszystkiego, wiesz, to jest tak jak na przykład w dzisiejszych czasach jest te LGBT. Nie ma czegoś jak LGBT. Ja tego nie uważam. Są ludzie, homoseksualiści, transseksualiści, transwestyci i teraz lesbijki. I teraz, patrz, przepychanie się ile jest płci, to oni sami sobie przeczą, bo biseksualiści jest tym LGBT. Skoro bi, no to dwie. Są tylko dwie płcie. I teraz, patrz, seks jest najpiękniejszą częścią w naszym życiu, tak? Seks nie służy tylko do prokreacji. I teraz to, co się dzieje w twoim domu, z kim sypiasz, co wyrabiasz, nie interesuje mnie to, rób. Ale nie indoktrynuj kogoś na zewnątrz, że to jest dobre, bo to jest zboczenie. I teraz oczywiście trzeba spojrzeć na to zboczenie w inny sposób. Idziemy drogą ewolucji. Mężczyzna, kobieta, nowe życie. Kobieta, kobieta, nic. Mężczyzna, mężczyzna, nic. Facet, który rodzi się facetem, zmienia płeć na kobietę, bo tak uważa, to jest choroba. Nie ukrywajmy tego. To jest choroba, jakieś zaburzenie. Ale jeżeli nie krzywdzisz w ten sposób nikogo, rób to sobie. To jest tak samo jak ze mną. Ja też jestem zboczeńcem ewolucji. Czy człowiek się rodzi tak? Nie, wymazałem się, poczułem taką potrzebę. Może ktoś mi powie też, że to jest jakieś psychiczne zbzikowanie. Okej, może tak być. Ale ja nie będę indoktrynował nikogo, że wszyscy się tatuujcie, to jest normalne. Nie, niech każdy robi to, co uważa. Ale niech mi nie wkręca, że to jest normalne. I teraz zwróć uwagę, jest taki wielki boom na te LGBT, będę mówił, że ludzie, którzy są naprawdę homoseksualni i tak dalej, mają jakieś inne te swoje dewiacje, że tak powiem, mają, kurwa, ich dość. Co nie? Słuchaj, to było od zawsze takie rzeczy się działy, czy w Imperium Rzymskim, czy w Bizancjum, gdziekolwiek, zawsze byli homoseksualiści, zawsze, bo taka jest natura ludzka, ludzie fiszują i to jest fajne, bo nie jesteśmy tacy sami, każdy ma jakieś te, ale teraz tak, cały czas wygadywanie, nie mają praw, ich prawa, bleble, jak nie mają praw, nie może wejść do sklepu, przecież to oni sami robią jakieś hotele specjalnie dla ludzi takich i takich. No, jeżeli chodzisz i się obnosisz, to posłuchaj, jeżeli ty będziesz chodził i się obnosił i cały czas mi dawał, żyj kalarepę, żyj kalarepę, no to ci w końcu strzelę w pysk, no nie interesuje mnie twoja kalarepa. I tak samo tu, cały czas wiesz, patrz, prosty schemat, bardzo duży procent kreatorów mody to są homoseksualiści. Bardzo jest procent DJ tych house'owych, rave'owych, technowych, którzy też są homoseksualistami. Mało tego, zwróć uwagę teraz sytuacja, olimpiada. Stoi wielki zapaśnik na pierwszym miejscu podium, tak? I leci Freddie Mercury, We Are The Champions. Homoseksualista. Mało tego, największy procent, przynajmniej kiedyś, sportowców homoseksualnych było w sportach mega kontaktowych. Czyli zapasy, prawda? Czyli na przykład rugby, czyli wiesz, to są rzeczy, które gdzieś tam później się wyjawiają. Możesz się z tym uzewnętrznić, możesz się z tym nie uzewnętrzniać. I ktoś mi powie teraz, a bo będzie fala hejtu. A na przykład, a co ma powiedzieć ktokolwiek, co zrobił coś, że inna osoba mogła to skomentować w internecie. Też mam robić marsze antyhejtowe. Taka jest natura ludzka. Internet dał możliwość hejtowania. Nawet w tym programie, w którym teraz jesteśmy, jest możliwość komentowania. I w ten sposób, gdy dajesz możliwość komentowania, dajesz szansę powstawania tak zwanego hejtu. I po prostu, i teraz wracamy do tego, co powiedziałeś, ludziom od dobrobytu najnormalniej w świecie popierdoliło się w dupach, że tak powiem. Bo zamiast skupić się na rzeczach ważnych, na rzeczach, które są priorytetem, to oni sami sobie znajdują rzeczy, bo wszystko mają podetknięte pod ryj. I oni sami sobie szukają jakiegoś, nie wiem, zainteresowania, fascynacji. Po prostu ludziom się popierdoliło w głowach. Ja tak uważam.
No mnie to zastanawia na przykład, bo podobno jest około 10% w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. No i gdyby oni tak samo walczyli o prawa, a przecież też nieraz są gdzieś tam dyskryminowani, też gdzieś tam utrudnienia mają faktyczne, no bo jest budynek 3 piętra bez windy, no i to jest prawdziwy problem.
Jest taka jedna posłanka, nie będziemy wymawiać jej nazwiska, bo nie będziemy promować debilizmu, jest redaktor Mazurek, tak? W RMF-ie. Bardzo go cenię jako jego pracę. Nie znam go jako człowieka, tak? Nie wiem, jakim jest człowiekiem, ale jako pracę uważam, że robi świetną, bo nokautuje ich wszystkich, to ciężkie nokauty z tej lewej strony. I zaprosi właśnie tą, której nazwiska nie powiem, i pyta się, bo ona tak emanowała tym wszystkim, żeby pomagać, głównie mamy się zajmują dziećmi niepełnosprawnymi, pomoc i tak dalej. A on się jej pyta, a ile pani z mównicy sejmowej proponowała tych, nie wiem, jak to się mówiło, interpelacje, czy jak to się nazywa? A ona, no to ja pani powiem, ani razu. Ale tak zabiega o to, wiesz, ludzie, tak jak mówię, patrz, na przykład to, co wspomnieliśmy od SMA, tutaj na te dewiacje, na to wszystko dookoła są zbierane pieniądze i tak dalej, ale no właśnie to, co mówisz, na dzieci już, wiesz, nie ma, nie? Niepełnosprawnych, no już nie ma, już na to brakuje. I teraz jeszcze, żeby z tym zboczeniem, bo patrz, to jest tak jak zboczenie. Ten Trynkiewicz też był zboczeńcem, był dewiantem, był, ale jego w żaden sposób nie można porównywać do tego, wiesz, ludzie, tak samo, tak jak mówię, są przestępcy. Trynkiewicz też był przestępcą, ale jego nie można w żaden sposób porównać do kogoś, kto sobie przewalił państwo na VAT. Także wiesz, tak jak mówię o tym zboczeniu, żeby zaraz nie było, że jestem homofobem i tak dalej, tak, jestem fobem, jestem inaczej, jestem idiotofobem. Mam straszną awersję na idiotów, nie?
Czyli idąc tym trybem i twoją wersją na idiotów, no to raczej za szybko do auta elektrycznego nie zamierzasz.
Nigdy. Wiesz dlaczego? Bo nie wierzę w tą właśnie indoktrynację zielonej energii, nie wierzę w tą indoktrynację zbawienia świata, zbawienia planety i tak dalej. Ja w to nie wierzę i mam takie prawo. Są ludzie, którzy wierzą, że 2000 lat temu chłop założył Związek Zawodowy Rybaków i chodził po wodzie. Ja to szanuję, tak? Są ludzie, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, też to szanuję. Są ludzie, którzy wierzą, że wstajesz rano jako facet i mówisz, że jesteś kobietą. Ja to szanuję, tylko dlaczego oni nie szanują tego, że ja wstaję rano i mówię, że jestem żubrem? Tylko dzwonią do psychiatryka. Czy to jest takie same zboczenie? Ale oni powiedzą, że nie. I teraz patrz, wracamy do samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne siedzą na wielkich bateriach. Kiedyś pamiętam, gdy jeszcze chyba te wielkie korporacje robiące telefony tak nie były wielko, nie położyły takiego wielkiego budżetu na tych, którzy byli przeciwni, to mówiło się za długo nie siedzieć w telefonie, bo promieniowanie i tak dalej, nie? Bo bateria. Ty, teraz siedzisz na wielkiej baterii, nie ma opromieniowania. Następna sytuacja. Akumulatory samochodów elektrycznych są zbudowane tam z tych, kurczę, już nie będę teraz z tych minerałów, nie pamiętam ich nazwy teraz, bo
lit
tak i tak dalej. To jest wydobywane na przykład na Madagaskarze, to jest wydobywane na przykład w Kongo i tak dalej. To wydobują małe czarne dzieci. Tak? Gdzie, przepraszam, jest teraz te Black Life Matter? Nie ma. Następna sprawa. Niech ktoś mi powie, jeżeli na przykład jest złoże litu czy tam czegoś i są na tym na przykład, nie wiem, drzewa, jakieś inne, to trzeba wszystko wykarczować, żeby to wszystko wydobyć, prawda? Już nikt nie mówi o tym. Nikt mi nie powiedział jeszcze, a naprawdę pytałem mnóstwo ludzi, jak jest później z recyklingiem. Nie ma. I teraz posłuchaj. Jeżeli zapali się samochód elektryczny, to strażacy się opowiadają, że ugasi go, to idzie z cudem, tak? Następna sprawa. Te wszystkie, wiesz, tak jak teraz mamy zimę, jest minus 10 stopni, no to musisz naprawdę wziąć kartkę i sobie wyliczyć. Będę jechał tyle, to mi spali tyle i tak dalej, i tak dalej. Jedź zatankuj teraz, nie? Następna sprawa. Ale teraz wiesz, samochody elektryczne, tak? Tylko, że zwróć uwagę, że Europa i ten cały ten unijny, jak to mówi się, eurokołchoz, on chce naprawić świat. Chiny mają to w wętlu, Stany mają to w wętlu, Rosja ma to w wętlu. Wiesz, chodzi. Następna sprawa, zielona energia, wiatraki, gdzie mówi się o tak zwanej energii zielonej, tak? Ale na przykład nie ma słońca, nie ma wiatru, to energia tak jak były teraz te mrozy po minus 10, też te pompy ciepła tak raczej szwankowały, tak? Następna sprawa, wiatraki zabijają mnóstwo ptaków, tak? Mało tego, żeby wybudować ten wiatrak, trzeba ileś tam betonu, iluś stali, i tak dalej, okej? Wracamy do punktu, tak jak było z samochodami. Jak je utylizują? Wiesz, jak utylizują wiatraki? Nie wiesz. A zakopują je w ziemi. Tną je na wielkie kawałki i zakopują. Gdzie je zakopują? W Afryce głównie. Tak samo wywożą tam te stare samochody i tak dalej. Dlatego wiesz, ta zielona energia, no to tak trochę kurwa do mnie nie przemawia z tym wszystkim, nie? Mało tego. Wiesz, ja teraz nie będę robił z siebie jakiegoś tam znawcy wielkiego tematu, bo mówię, jestem sportowcem, ale tak jak mówię, jakieś pojęcie marne, mierne na pewne tematy mam. Kopalnie, nam zalewają kopalnie, nam nie pozwalają wydobywać, bo dwutlenek węgla, bo to, bo tamto, ale w Niemczech kopalnie są, tak? Tak jak zabrakło energii gdzieś tam właśnie tej zielonej wiatro, słońce, to wspomagali się kopalnianymi tymi, tak? Także wiesz, następna sprawa. Nie wiem, o co chodzi z Polską. Dlaczego? Polska jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Mamy potężne złoża węgla, ropy, miedzi, złota i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy tego wydobywać. Ale gdy inni to robią, no to już jest wszystko fajnie, wiesz, nie? Także wiesz, kurwa, no to jest, dla mnie to jest chore, nie? Dla mnie to jest chory świat, nie?
No właśnie, bo nie masz takiego wrażenia, bo...
Przepraszam cię, jeszcze patrz, jeszcze a propos zielonej energii. Ci, co nam tak chcą wpajać, kurwa, zieloną energię, jeździć elektrykami i tak dalej, jeżdżą dieslami lub zwykłymi samochodami benzynowymi. Jaki jest ten szczyt tych nie będę używał wulgaryzmów, w Davos, wszyscy lecą samolotami i jeden taki zlot powoduje takie zanieczyszczenie tego środowiska i tak dalej, że my tymi naszymi kurwa jakimiś tam samochodzikami musimy naprawdę się najeździć, żeby to zrobić, tak? Następna sprawa, natura, na przykład takie wybuchy wulkanów, erupcje wulkanów, tak zanieczyszczają powietrze, że to naprawdę jest w żaden sposób nieporównywalne, ile musielibyśmy jeździć, wiesz, chodzi,
nie?
Nie
masz takiego wrażenia, bo ono mnie nie opuszcza, znaczy już wcześniej miałem przypuszczenia, ale w momencie pandemii to ono weszło tak stale do mojej głowy, że już mnie nie opuszcza, że ci możni tego świata najpierw zdobyli wszystko, co chcieli pod tytułem bogactwo, hajsy, no to, co można chcieć, władzę, a potem chyba odpalili jakąś grę na zasadzie sprawdźmy, czy zrobimy tak, żeby ludzie po prostu oszaleli, żeby wszyscy ogłupieli, żeby jakby niech się poczują jak w grze, której o nic nie chodzi, bo takie mam po prostu wrażenie.
Znaczy, gdyby... mi to się wydaje, że tu chodzi o totalne ubezwłasnowolnienie człowieka, wiesz, i teraz takie paradoksalne rzeczy, które można, patrz, w ilu filmach, tak, było pokazane, że politycy to są kurwy sprzedajne, złodzieje, oszuści. W ilu filmach było pokazane te konfidenctwo, sprzedawanie przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Ludzie to widzą, ludzie się wkurwiają, a ludzie w tym uczestniczą i nadal w to idą, tak? Tak jak powiedziałeś o pandemii, jak była, tak? Ci nas dojeżdżali, zamykali przedsiębiorstwa, ludzie plajtowali, na siłę chcieli nas szczepić jak jakieś kurwa krowy, maseczki, pozamykalia i tak dalej, i tak dalej. Prostytutki, telewizyjne sprzedajne prostytutki, które sprzedawały ludziom farmazon, że szczepcie się, wszystko jest przebadane i tak dalej, gdzie po całym tym gównie producenci sami mówią, że nie było żadnych testów, nie było nic sprawdzane, to wszystko był eksperyment. A prostytutka teraz nie wyjdzie i nie powie, przepraszam, zostałem przekupiony. Nie mają w sobie na te, mało tego, mija jakiś okres czasu, są wybory, głosowane jest znów na tych samych. To powiem ci szczerze, to czego ludzie chcą? Ludzie chyba chcą być ubezwłasnowalniani, ludzie chcą być, za przeproszeniem, dymani, ludzie chcą być jebanymi, za przeproszeniem, lemingami, bo inaczej, a im to pasuje, bo my jesteśmy w jakikolwiek sposób ubezwłasnowolnieni, właśnie tak jak wspomniałem o telefonie, tak? Tak jak powiedziałem, wiesz, kiedyś zobacz, jak było poukładane. Kobieta, jeden był samochód w domu, no to facet, prawo jazdy facet, było to poukładane, kobieta się zajmowała domem i tak dalej, facet pracował, ble, ble, ble. Wszystko się zmieniło. W domu teraz każdy ma samochód. Każdy jest wygodny. W ten sposób, to co mówiłem, zostało nam dana wygoda i my przestajemy się o cokolwiek już troszczyć, bo nam się należy, tak? I ludzie, dlaczego tak się dzieje? Taki mądry kiedyś cytat przeczytałem. Ludzie boją się zrobić cokolwiek, bo boją się, że wszystko stracą. Ludzie wszystko stracą, nic nie zrobią. To tak jak teraz największym takim, znaczy największym, jednym z takich dużych tematów jest sztuczna inteligencja. A teraz może to dla niektórych będzie śmieszne to, co powiem, ale wiesz, kiedy kończy się teoria spiskowa, wtedy staje się prawdą, nie? I teraz patrz, pamiętasz Terminatora? No niby taki błahy film, klasyk, tak? Sztuczna inteligencja, tak? I nawet ten Murzyn w drugiej części, co stworzył, co sam później dopiero do tego doszedł, nie? I ludzie to mają dane, ale oni się tym zachwycają. Nie myśląc, że w pewnym momencie to się wszystko może sprzeniewierzyć wobec nas, no ale no... Wygoda. Najważniejsza jest wygoda w życiu. Nie?
No Elon Musk ostatnio powiedział, no bo on jakby...
O, właśnie, przepraszam bardzo, przerwę ci. Właśnie on robi te Tesle. No to między innymi do jego samochodów, te do produkcji baterii wydobywane są bodajże na Madagaskarze przez małe czarne dzieci.
A paradoksalnie on sam mówi wprost, że może w dłuższej perspektywie to w tym jest jakaś ekologia, ale sam jako producent największy mówi, że tak na najbliższy czas to w sumie na pewno na żaden klimat nie wpłynie. Natomiast on też mówi, że jesteśmy w symulacji i że jakby definicją symulacji jest to, że nie wiadomo, że to jakby tłumaczy, czemu jest taki burdel na tym świecie, no bo na tym polega symulacja, że odpalamy i sprawdzamy, co się wydarzy. Więc to też jest ciekawe spojrzenie na to. No a idąc dalej w takim razie, bo jak myślisz, jak już światło ci zgaśnie, oby jak najpóźniej, to co dalej? Zaświeci się na nowo w innym mieście, czy będziemy z tym naszym twórcą?
To jest chyba temat, który najmniej tak rozważam, bo nie mam najmniejszego pojęcia. Uważam, że jesteśmy energią, która po prostu z nas uchodzi i zasypiamy. I po prostu zasypiamy, tak jakby ktoś nas wyłączył, tak? Mhm. Ale z drugiej strony jest to tak zwane déjà vu, tak? Że nieraz śpisz i wydaje ci się, że później za dnia, że gdzieś już to było, coś widziałeś i tak dalej. Uważam, że ta energia może gdzieś zostać pochłaniana. Na przykład, słuchaj, patrz. Idąc do Ziemi, rozkładamy się, tak? Czyli gdzieś tam ta energia uchodzi w, nie wiem, w trawę, w kwiaty. Kwiaty zapylają pszczoły, ptaki latają. Wiesz, może na tej zasadzie to się rozchodzi, że wiesz, że później właśnie z takiego lotu ptaka niby coś widziałeś, ci się wydaje. Wiesz, coś takie, że jest jakaś ciągłość tego wszystkiego. Nie wiem, no każdy rozpatruje to na swój sposób. Najbardziej do mnie jakoś tak, wiesz, dociera, że jednak to jest po prostu koniec. Zasypiamy i wiesz, nie? I nic nie ma, ale czy tak jest? Ciężko.
No a w takim razie, bo wiem, że gdzieś ten temat się w twoich rozmowach różnych pojawiał, bo tak sobie myślę, że właśnie to jest ciężkie w karierze sportowej, no bo taki aktor, często też piosenkarz, gdzieś ktoś, czy księgowy, no to mogą pracować, aż będą w stanie, tak, aż już, no nie wiem, no, aż dostaną Alzheimera albo emeryturę, no to Alzheimer chyba bardziej prawdopodobny. Natomiast sportowiec, no siłą rzeczy, jego kariera trwa krócej, no bo wiadomo, że jest to praca ciałem. Czy łatwo się z tym pogodzić, że zdobywało się tytuły? Czy to jest bardziej tak, że dobra, zrobiłem tyle fantastycznych rzeczy, tyle osiągnięć, o których można poczytać na Wikipedii i to jest super, czy raczej właśnie, o kurczę, wtedy tak było, a dziś może już bym tego nie zrobił, dziś już bym nie mógł.
Powiem ci tak, jeżeli poświęcę, inaczej, będę mówił na swoim przykładzie, ale przykleić to można do wszystkiego. Sport był moim życiem. Jest moim życiem. Może już nie tak bardzo jak był, ale jest. Życie cywilne to był dodatek. I teraz, jeżeli cokolwiek robiłeś, byłeś muzykiem, piosenkarzem, aktorem, ale to tamto było twoim światem, życie cywilne to był dodatek, to zawsze jest ciężko pogodzić się z tym przemijaniem. Wiesz, może my sportowcy sportu walki mamy o tyle ciężej, no że my jesteśmy tymi wojownikami, tak? Może nie wszyscy, może nie w tej epoce, ale my z tych epok, tak jak ja, epoka przede mną, byliśmy wojownikami. Jeżeli jesteś jeszcze napasiony tymi wszystkimi takimi, wiesz, etosami wojownika, śmierć przed hańbą, ból jest chwilowy, sława jest wielka, jedyną przegraną jest rezygnacja. Wiesz, że jesteś tym wszystkim aż tak przesiąknięty do szpiku kości, to jest ci bardzo ciężko, bo to jest, w pewnym momencie to się staje choroba psychiczna. I teraz ja ci powiem tak, poświęcając całe życie dlatego wiedziałem, że w pewnym momencie będę w tym miejscu, jakim jestem teraz. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że tak ciężko będę miał to przetrawić, że tak ciężko będzie, no będzie mi z tym żyć, no nie ukrywajmy, tak? I teraz, wiesz, patrząc na nas, ja mogę tylko domniemać, i się domyślać, że depresja często jest spowodowana tym, wszystko można w jakikolwiek sposób nazwać w dzisiejszych czasach, tak zmaterializować. Depresja to jest takie bardzo mocne, ciężkie załamanie się. Taki wiesz, w moim przypadku mogłoby to być na przykład, że wiesz, już tego nie mogę robić. Okej, coś tam zdobyłem, jakiś mam status finansowy, ale nadal nie mogę robić tego, co robiłem. Wiesz, chodzi, tylko że wiesz, no, takie załamania przychodzą ludzie, którzy też może nic w życiu tak dużego nie osiągnęli, ale też mają jakieś swoje powody, że im to zabiera. Tylko że wiesz, czasami są to błahe powody. Wróć do naszego wcześniejszego tematu. Ludziom się popierdolił w dupie i potrafi ich kurwa załamać rozbita szybka w iPhone'ie, nie? Mm-hmm. Ale teraz wiesz, i teraz patrz. Zawodnik sportów walki, ja widzę sam po sobie. Kiedyś byłem mega sprawny, mega wiesz, rzeczy mogłem wykonywać. Z wiekiem coraz bardziej to traciłem, coraz ciężej mi było, coraz więcej bólu, coraz więcej tego wszystkiego. Kurczę, no i wiesz, i w pewnym momencie widzisz, że no, ty, co się stało, nie? Pracujesz cały czas, prowadzisz się jak sportowiec, nie pijesz, nie ćpasz, nie lawirujesz, cały czas swoje ciało uplastyczniasz, a jednak z czasem nie przeraz. Czas można oszukiwać. Ja bardzo długo czasu udawało mi się oszukać, nadal mi się udaje, ale już teraz mniej. Ale cały czas walczę z tym czasem. To jest tak jak, wiesz, tak jak można porównać tak najbardziej piękną kobietę, która jest piękna, jest modelką, jest znana w świecie, nie wiem, jest modelką Victoria's Secret, jest na wielu wybierach, będzie ten czas ją dostaje. Ratują się, wiesz, botoksy, silikony, jakieś kwasy hialuronowe, zabiegi. To jest oszukiwanie czasu, ale ten czas jednak dostanie, nie? Mm-hmm. I wiesz, i to jest to samo, albo żołnierz zawodowy, żołnierz jednostki specjalnej, który całe życie żył pod rozkazem, żył cały czas w tej takiej adrenalinie, cały czas się szkolił, w pewnym momencie, wiesz, no kurczę, no też nie stoi. To jest ciężkie, to jest bardzo ciężkie, wiesz, to co powiedziałeś, ja miałem taki epizod, tak w poskrócie, popsułem sobie bardzo jelita, przez to miałem, wykrwawiałem się wewnętrznie, miałem bardzo, no znikło, miałem żelazo na poziomie 3, gdzie dolna granica u faceta jest tam 57, czy tam 63, nie pamiętam. Wpakowałem się w leki psychotropowe, bardzo mocne, lek się nazywa Nasen, bardzo mocny lek, uzależniłem się tego od początku, od pierwszego brania, przez to jeszcze, że miałem dziurawe jelita, to się, wiesz, wykrwawiałem i to wszystko przez mnie przelatywało. Lek możesz brać przez tydzień czasu, pół tabletki albo tabletkę, ja kończyłem na 6. Mm-hmm. Był nawet taki moment, wiesz, oczywiście podejrzewałem o mój stan wszystko, ale nie tabletkę, no, powiem ci szczerze, jak ja dopiero zacząłem się tym interesować, czytać o tym leku i tak dalej, na fora wchodzić, to było, nawet miałem coś takiego, że kobieta taka pisała, że mając 2 całe opakowania tego leku, już wpadałeś w paranoję, że może ci zabraknąć, ja musiałem mieć 6, 7, musiałem tego mieć, nie? I wiesz, i wtedy, kurczę, może nie tyle, bo ja teraz jak sobie przypominam o tych sytuacjach, jak ten, i patrz, nawet wtedy w depresję nie wpadłem, bo cały czas, wiesz, cały czas była ta chęć walki, bo to było przed taką ciężką walką moją, cały czas i tak dalej, wiesz, do przodu, ale zachowania, jakie miałem i tak dalej, jak ja sobie wspominam, to były straszne. I wtedy pamiętam w jakimś trailerze, ja tam łezkę uroniłem. Ja nadal o tym uważam, tak, że najlepszą śmiercią dla wojownika jest śmierć w ringu, w walce. To i teraz tego, że widzisz, to nie jest tak, że ja wchodzę do klatki, bo straszna ta fala tak naprawdę w hejtu się na mnie wylała, bo ja wtedy byłem tak przećpany tymi lekami, że tam zachowałem się, jak zachowałem, ale już nie do tego chodzi. Wtedy mówiłem, to wiesz, przećpany tymi prochami i tak dalej, tak? Teraz uważam tak samo, ale to jest, wiesz, to można porównać tylko do jednej rzeczy. Tak jak większość ludzi byś się zapytał, jakby chciała umrzeć, we śnie, bez bólu. Ale gdy kładziesz się spać, czy myślisz, a dzisiaj umrę? Nie. I tak samo ja wchodząc do rynku, ja nie myślę, żeby umrzeć. Ale jeżeli jakakolwiek śmierć miałaby być pisana, to chciałbym w ten sposób.
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
Bo teraz widzisz, żyję, patrzę na młodych zawodników, którzy się rozwijają, którzy walczą. Ja już tym nie jestem. Ale cały czas w tym, wiesz, gdzieś tam obcuję, wiesz, schodzie. I teraz, no kurczę, ja nie chciałbym umrzeć jako jakiś tam, wiesz, na raka czy coś, jako starzec. Tylko w ten sposób, wiesz, no w czasach jakichś tam średniowiecznych już byśmy dawno większość nie żyli, bo nie byłoby rewanży drugich walk, tylko przegrana walka równa się piach, nie? Także, wiesz, ale tam był taki właśnie epizod, że ja tak mówię, byłem mega przećpany, wiesz, bardzo jakoś to, nie wiem, na mnie też działało, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czy płaczę, w trailerze tam łezkę uroniłem, tak, ale ja nadal uważam, że to było najfajniejsze, patrz, miałem takiego kumpla, zmarł w zeszłego Sylwestra, taki z Gdyni, Zbychł Rybak, kawał zakapiora, kawał naprawdę chłopa charakternego. Strzelali do niego, nożem go cieli. Kurczę, brał udział naprawdę w poważnych takich sytuacjach i zabił go czad. Może to jest dobra śmierć dla takiego chłopa? Nie. No nie, tak jak mój drugi kolega ode mnie z klubu motocyklowego, mega motocyklista, na motocyklu miał naprawdę tyle kilometrów wyjechanych, że szok. Zginął na motocyklu, bo się zagapił, uderzył w samochód, tam samochód przyhamował, on nie dostosował prędkości, nie pamiętam. Oczywiście, ja mówię teraz, dla ludzi z boku, dla rodziny jest to tragedia, ale czy wyobrażasz sobie piękniejszą śmierć? Wiesz, to są znów, tu wracamy do tych wyświechtanych sloganów, którymi ja sam się pasę. To jest Braveheart. Jak przed pierwszą bitwą Mel Gibson mówi: idziecie walczyć? Nie, pójdziemy do domu. Mówi: tak, pójdziecie do domu. Będziecie długo żyli, ale na łożu śmierci, gdy będziecie nieporadnymi starcami, oddacie każdą chwilę, żeby znaleźć się w tym miejscu. Wiesz, to są takie wyświetlane slogany. Tak samo jak film Gorączka. Najlepszy, uważam, jeden z najlepszych dialogów, jak siedzą dwie, jedne największe ikony kina, Al Pacino i De Niro. I Al Pacino jest policjantem, De Niro jest bandytą i Al Pacino pyta: nie chcesz robić nic innego? Nie myślisz o normalnym życiu? Normalnym znaczy co? Piwo i barbecue? Jestem uzależniony od napięcia, wiesz, chodź, nie? Ja potrafię robić to i będę to robił, ja nie chcę robić nic innego, ja też. Mimo że rozpierdala mi się moje trzecie małżeństwo, widzę, jak moja pasierbica popada w obłęd i tak dalej. I to są właśnie te wyświechtane slogany, którymi ja sam się napasłem. Ja to chłonę jak gąbkę. Może to jest tym spowodowane? Nie wiem. Ale wiesz, ale no, takie mam przeświadczenie. Tak zostałem wychowany. Takie mam, wiesz, na to wszystko spojrzenie i to się nie zmienia. Nie?
To w takim razie, zmierzając już do końca, czego ja ci mogę życzyć? Bo no, jakoś jednak mi to nie przejdzie, że śmierci na ringu to kurczę.
Znaczy, nie wiem. To jest taki ten kolokwializm tego. Tu chodzi o to, tak jak ci powiedziałem, wiesz, no, takie porównywanie się do tych dawnych wojowników, wiesz, do tego. Tu chodziło o to, druga sprawa, wiesz, w stanie, w jakim ja wtedy byłem. A może ja mówiłem to, nie wiem, nieświadomie, biorąc pod uwagę to wszystko wtedy, a teraz staram się dalej utrzymać to, że tak jest, wiesz. Uważam, że tak jest, tak było i tak uważam nadal. Kiedyś ktoś mi zapytał, czy jestem... inaczej ci powiem. Opowiem ci taką historię. Kiedyś, nie mając nic, nie? Walcząc, mając ten cel, te marzenia, te priorytety, człowiek o to walczył, tak? Oczywiście ja nigdy nie szedłem po trupach. Ja szedłem po trupie, po swoim. Przez to jestem w takiej tam jakiejś tam sytuacji zdrowotnej, jakiej jestem, ale nie żałuję tego. Żałuję, że nie udało mi się stoczyć więcej walk. Jest takie przeświadczenie, że w sytuacji złości, irytacji, nasza reakcja jest reakcją właściwą, tak? Czyli uważam, że w pewnych sytuacjach zachowałem się właściwie, aczkolwiek z biegiem czasu myślę, że gdybym się zachował inaczej, też byłoby inaczej. Tych walk może bym stoczył więcej i tak dalej. Brakuje mi tego, brakuje mi tych walk. Uważam, że chciałbym stoczyć ich dalej i tak dalej. I teraz przez tą całą moją drogę spełniły się moje marzenia, tak? Mam to, co mam. Oczywiście są piękniejsze domy, lepsze samochody i tak dalej, ale to, co chciałem, to ja mam. I teraz pytanie, czy ja jestem z tym szczęśliwy? Czy ja byłem bardziej szczęśliwy, walcząc o to wszystko, zabiegając i móc to wszystko tworzyć? Czy teraz, gdy już nie mogę tego tworzyć i nie mogę walczyć, ale to mając? Bo to wiesz, to jest dla mnie to jest ważne pytanie i czasami uważam, że wtedy chyba było lepiej, wtedy było fajniej. Ktoś mi powie, ale ty możesz robić wszystko, tak, tylko że ja mogę robić wszystko, bo jeżdżę na motocyklu, wkręciłem się bardzo w strzelanie, mogę prowadzić zajęcia, jeszcze bardzo dużo prowadzę seminariów, mam to schronisko dla zwierząt, tak, ale dla mnie priorytetem jest nadal zawsze ta, wiesz, ta, jak to się mówi, rywalizacja, ten sport, to trenowanie, mimo że już naprawdę ciężko mi jest pewne rzeczy wykonać, na pewno, jak to mówią, wiesz, czas leczy rany, tak? A dwie rzeczy, których nie możemy zrobić, to nie możemy nic nie czuć, ani cofnąć czasu. Czasu nie cofnę, przestać czuć tego, co czuję, też nie mogę, ale chyba coraz bardziej do mnie to dociera, może coraz bardziej jestem świadomy sytuacji, no w jakiej jestem, nie? Chyba tak.
Okej. Super, myślę, że bardzo, bardzo fajnie, bardzo dużo tu mądrości i osobistych rzeczy i to też jest fajne. Niektórzy może się spodziewali, że będziemy omawiać walki, a że tu było tak, a że to, ale ja myślę, że to już tyle razy padło na YouTube.
Nie, ja ci powiem jeszcze, taką chodzi o walki, bo bardzo rzadko też o tym zawodnicy mówią. Jest coś takiego, że jeżeli zawodnik wyjdzie do walki, tak, i po walce powie, że i wygra walki, po walce powie, że borykał się z bardzo poważnymi kontuzjami, to wszyscy mówią brawo, super, jesteś wojownikiem, wygrałeś, mimo tego nie poddałeś. Ale jeżeli zawodnik wyjdzie z taką samą kontuzją i przegra walkę i powie, to jest już odebrane jako tłumaczenie się, szukanie przegranej. Wiesz, często jest tak, że po walce zrobią wywiady z zawodnikami, już nie mówię o tych rozmowach w klatce, w ringu, na macie, tylko gdzieś tam się spotykają. I zawodnicy analizują walki, tak? I teraz co innego jest tłumaczenie się, dlaczego przegrałem? Byłem lepszy, ale przegrałem. Nie, nie byłeś lepszy, skoro przegrałeś. I teraz analiza, dlaczego? Mogło wpłynąć na to, to, wiesz, to jest ważne. To, że w dzisiejszych czasach ludzie sobie potworzyli bohaterów. Ludzie leniwi tworzą sobie bohaterów i oni tych bohaterów przy sukcesach oklaskują. Ale ci sami ludzie, którzy tych bohaterów przy sukcesach oklaskują, przy pierwszej potyczce opluwają ich. Wiesz, ja też jako sportowiec tego doznałem, no, biorąc pod uwagę walkę właśnie z tymi moimi całymi perypetiami. Wcześniej toczyłem walki, mega miałem nieraz kontuzję, jakieś tam perypetie i tak dalej, i tak dalej. Miałeś kiedyś jelitówkę?
Miałem.
No chyba każdy miał. Lecić i stąd, i stąd. A ja mimo tego, że miałem jelitówkę, dwa razy wyszedłem do walki, tak? Także wiesz, i na szczęście obyło się bez żadnych ekscesów. To jest ważne. Także wiesz, ale ludzie wypominają ci ten ostatni moment, już nie pamiętając, że wtedy ci oklaskiwali, wiesz, nie? I teraz wiesz, często się tak zdarza, że zawodnicy analizują walkę, mówią co i jak. No i okej, temu przyklaszczą, a tego dalej, wiesz, dalej będą opluwać. I to jest, wiesz, to jest bardzo słabe, bo tak jak rozmawialiśmy, możliwość komentowania i wypowiadania się, to chyba, kurczę, jak miał ten pisarz, Lem, chyba powiedział, że kiedyś, że jesteś debilem, to wiedzieli tylko najbliżsi, ale jak powstał internet, może o tym dowiedzieć się cały świat. Każdy ma możliwość zaistnienia, każdy ma możliwość, wiesz, swoich idiotyzmów wylania. Wiesz, bardzo dużo zawodników bierze to bardzo do siebie, nie? Bierze do siebie, pracują z psychologami sportowymi, bierze i tak dalej, wiesz, i to jest bardzo słabe, bo to psuje dużo kariery, wiesz. To jest tak, jak powiedziałem, to jest w piosence Waldka Kast. Zrób cokolwiek, żeby ktokolwiek mógł to skomentować i zobaczysz, w jakiej jesteśmy sytuacji, nie? A w dzisiejszych czasach, wiesz, patrz, to jest w dzisiejszych czasach miarodajnym takim wyznacznikiem twojego sukcesu jest, ile gówna zrobisz wokół siebie. Mhm. Im więcej gówna, im więcej rzeczy kontrowersyjnych, tym bardziej jesteś znany, nie? I mało tego, zobacz, jaki to daje przykład. Przykład młodzieży. Młodzież, oczywiście ja mówię ogólnikowo, bo są jednostki i to jest super, które walczą, które się starają, które chcą coś osiągnąć, ale chcą, które tylko najprostszą linią oporu. Uh-huh. Ja nie chcę, ja chcę mieć już teraz. Że to jest słabe i przykład, ale to wszystko widzisz, to się znowu wszystko cofa do naszej rozmowy o tym, co się z tym światem stało, nie? Uh-huh. Co się z tym światem stało. To jeszcze taki podam ci przykład. Jeden mój kolega prowadzący klub sportu walki, matka zapisała syna. Zapisała syna na sporty walki. Nawet tańcząc, taniec towarzyski, możesz sobie zwichnąć kostkę lub przy jakimś tam zderzyć się głową z partnerem, partnerką, tak? Tu w sportach walki dostał jakiś tam, no to nawet nie sparing, jakaś technika gdzieś poszła. Wyobraź sobie, że wzięła tego syna, poszła z nim na milicję, zrobiła obdukcję i wszyscy z klubu, którzy byli w tym czasie, co działo się trening, byli zgłaszani, na szczęście, wiesz, nikt nie wiedział, nikt nie ten, rozumiesz? To jest nieprawda, nie? To jest nieprawda.
No i to też chyba w środowisku sportu walki, to chyba też ten taki rak toczy to, nie? Że jak się pojawiły alternatywne gale, że tak powiem, gdzie osoby bardziej znane niż profesjonalne zaczęły walczyć, to może zaczynało się niewinnie, bo w sumie wydawało się, że to będzie fajna promocja właśnie.
Tak, ja się powiem szczerze, ja propsowałem jednemu projektowi i jako projekt nadal uważam, że to był fajny pomysł. Nie jest fajnym pomysłem budowanie tego na obelżywościach, na wulgaryzmach, na obrażaniu siebie i tak dalej, wiesz. I teraz podam ci taki jeden prosty przykład. Też jako obserwator, jestem obserwatorem. Jest cały czas mówione gdzieś tam i takie, wiesz, wytykane ekspansja islamu, tak? I muzułmanów, ludzi wyznających islam. I powiem ci tak, my zawsze będziemy przegrywać z ludźmi tej wiary. Dlaczego? W ludziach tej wiary jest bardzo poszanowanie drugiego człowieka tego samego wyznania. Tam nie doświadczysz tego, że oni się obrażają. Ty kurwo, ty cwelu, plują na siebie, biją się i tak dalej. Nie, tam tego nie ma. Druga sprawa to są ludzie, którzy, widzisz, te dwie religie, chrześcijaństwo i islam. Ja ogólnie jestem przeciwko każdej religii, która ubezwłasnowolnia człowieka, ale islam jako islam, on nie lawiruje. On idzie cały czas w tym samym kierunku, tak? Ludzie wychowani w tej wierze są ściśle indoktrynowani tą wiarą. Oczywiście w każdej wierze znajdują się hipokryci i wiesz, i jacyś wiesz, ale chrześcijaństwo dużo jest takie bardziej elastyczne, dużo bardziej lawirowało, żeby tych ludzi, wiesz, przytrzymać przy sobie i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiara właśnie w islam powoduje, że oni są bardzo tym wszystkim trzymani sztywno, jest to poszanowanie i jest, wiesz, schodzi, nie? Jest ta taka więź, braterstwo. To tak jak nawet patrzy się na zachodzie, jak te różne nacje trzymają się razem, prawda? A jak zachowują się na przykład Polacy, prawda?
No tak, Polakiem.
I to jest bardzo słabe, to co się ogląda, wiesz. W ogóle nawet to nie chodzi już o to, chodzi nawet o nas, Europejczyków, Polaków, gdzie są na przykład kręgi, gdzie nawet jeżeli kogoś nie lubisz, ale masz tą samą przynależność społeczną, to twoim obowiązkiem jest za niego się wstawić i iść w jednej linii. Lubisz go, nie lubisz, musisz. A oni tego nie robią, nie? Także wiesz, to jest przykre. Nie? To jest przykre, co się dzieje. No ale no, to człowiek człowiekowi ten los zapewnił, tak?
Czyli żyć według kodeksu. Jak to?
Life by the code, die by the code. Wiesz, tylko teraz kwestia jest taka, bo ja mam taki tatuaż. To jest też wzięty z jakiegoś tam filmu, który zrył mi biaret lekko, ale tu chodzi o to, wiesz, to się pyta, jakie zasady, moje proste zasady, tak? Nie krzywdź tych, którzy na krzywdy nie zasługują. Pomagaj tam, gdzie tej pomocy potrzebują i na pomoc zasługują. Wiesz, chodź, nie? Nie oszukuj swoich przyjaciół, nie okradaj swoich przyjaciół, nie lawiruj ich kobiet, nie kapuj. Jeżeli jesteś, wybierasz sobie jakąś drogę, taką, wiesz, jakoś łotra oprycha, to licz się z konsekwencjami, nie idź później po prostej linii oporu, tak? i swoich wspólników, któremu podawałeś dziecko do chrztu, któremu ślubowałeś jako świadek, podajesz go, żeby sobie zrobić dobrze, wiesz, schodzi, nie? Zawsze mów to, co myślisz, rób to, co mówisz. Nie daj się zindoktrynować. Patrz na historię, patrz dzięki komu tu jesteś, patrz dzięki komu możemy mówić po polsku i patrz dzięki komu ta Polska jest, jest jaka jest. Polska to nie są ci, którzy siedzą przy żłobie. Polska to nawet nie są co niektórzy, których tu mijasz. Polska to jesteś ty, twoje serce i twoi bliscy, którzy żyją tak samo jak ty. Polska to jest mój dom, który ja wybudowałem z moją partnerką, na którą poświęciliśmy mnóstwo pieniędzy, mnóstwo zdrowia. I teraz, bo jakieś kurwy pazerne będą chciały mi to zabrać, wiesz co, to jest to, co mówiłeś, że najebali się floty tyle, a teraz się tak nami bawią, nie? I to jest, wiesz, nie? I to są takie proste zasady, które dla niektórych są, no kurwa, i tak za ciężkie, nie? I tak są za ciężkie. Tu wprawkę.
Trzymamy kciuki za tym, żeby jak najwięcej naszych widzów, bo myślę, że tutaj jednak są świadomi ludzie, żeby żyli zgodnie z tymi zasadami, bo przecież mimo, że jest to trudniejsze, to daje to właśnie szczęście, wiesz, i spełnienie.
Tak jak mówiliśmy o tych, wiesz, LGBT i tak dalej, że nie ma poszanowania, że jest hejt w tą stronę. Tak jak powiedziałem, hejt jest w każdą stronę. Każdy, kto coś zrobi. Tylko zwróć uwagę, skąd się to bierze. Oni chcą mowa nienawiści. Nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści. To jest brak wychowania. A brak wychowania bierze się z domu. A paradoksalnie ci, co tak najwięcej ryją, drą o mowie nienawiści, o tym, żeby to wszystko indoktrynować, to oni są tego winni, bo wychowują dzieci, kurwa, bezstresowo. A bezstresowe wychowanie, ja nie mówię bić, bo to nie chodzi, żeby bić, ale trzeba, kurwa, dziecko wychować tak, jak należy. Dziecko powinno wiedzieć. I teraz patrz, znów wracamy do aspektu religii, tak? Do religii katolickiej. Patrz, 10 przykazań Bożych jest, tak? Gdzie mówię o tym, bo no, Polska jest krajem od 966 krajem katolickim, tak? Nasze korzenie słowiańskie są zacierane, mało jest jakichś takich przekazów, jakieś tam są i tak dalej. Ale to jest jakiś tam moment historyczny, tak? Przyjęliśmy chrzest. Paradoksalnie uważam, że przyjęliśmy ten chrzest w ten sposób, bo byśmy zostali zmiecieni z mapy. To było coś jak Unia. Będziemy mogli handlować, będziemy mogli robić jakieś interesy i tak dalej. Ale teraz patrz, nie rozpatrując tego tylko w kategorii jakiejś tam boskiej i tak dalej, tylko w kategorii ludzkiej. Czci ojca swego i matkę swoją. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj, tak? Pamiętaj, aby Dzień Święty święcić. Teraz nie bierzmy tego, że trzeba chodzić do kościoła. Dzień Święty, urodziny mamy. Pamięć śmierci, nie wiem, wspomnienie bohaterów, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jakim bogiem jest dzisiaj? Mamona. Mamona. Ludzie są tak zapatrzeni w pieniądz, że za przeproszeniem potrafią zjeść własne fekalia, żeby tylko zabłysnąć. Wiesz, chodzi, nie? I to jest bardzo słabe, nie? Dlatego, wiesz, to wszystko z domu trzeba wynieść. Jeżeli z domu czegoś nie wyniesiesz, to się tego nie nauczysz. Dlatego wszystkie te, kurwa, mowy nienawiści, wszystkie te jakieś tendencje, te marsze, to będzie zawsze, bo taki jest człowiek. No taki jest człowiek. Ktoś się, będę szedł ulicą, ktoś się ze mnie zaśmieje, bo wyglądam tak, jak wyglądam. Ma prawo. Tylko teraz kwestia, czy jego śmiech i jego pokazanie mnie palcami coś w moim życiu zmieni? No nie. Oczywiście są ludzie i ludziska, są ludzie, którzy przyjmą to jakoś do bani, ale tak jak mówię, jeżeli będziesz normalnie wychowany, będziesz miał wpajane jakieś tam zasady, te właśnie by the code, to nie będzie do ciebie ruszało, nie?
Super. To ja mam ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu, to już trochę z innej beczki. Czy jest jakakolwiek rzecz, technika ogarniania się, zarządzania czasem, jakiegoś organizowania swojego kalendarza, może coś takiego praktycznego, co ci znacznie ułatwia życie?
Nie. Ja jestem typem, który jest mistrzem improwizacji. Mhm. Jest coś takiego, na przykład mówisz o kalendarzu, mam wpisane 3 czy 4 rzeczy w telefonie, prawda? Że muszę je wykonać, wykonam jedną, a drugiej, trzeciej mi się nie chce, bo to też jest dzień. Tak
jest. Co masz zrobić? Zaraz zrobię.
Także w ten sposób. Na pewno priorytetem dla mnie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie dnia, to jest trening, prawda? To jest zawsze dla mnie priorytet. i choćby jak to się mówi skały srały, to ja muszę zacząć ten dzień. Jeżeli nie zacznę dnia od treningu, to już ten schemat mi się wtedy troszeczkę, wiesz, tak samo wieczór. Wieczór godzina 19, tak jak teraz, bo wiesz, jak jest ciepło, lato, to normalne, że później, bo później się robi ciemno. To o 19 jest pora karmienia koni. I o 19 zawsze jest ten schemat. A później to już jest, wiesz, high life, drink, jakiś filmik i spanie. Uwielbiam, ja ci powiem szczerze, to jest, uwielbiam spać, może dlatego, bo takim największym moim wyznacznikiem sportowym była walka na stadionie o pas Federacji KSW. Wtedy moje życie wyglądało trochę tak. Trening, jedzenie, spanie, sranie. I wiesz, co chodzi. I cały czas. Ja lubię sobie te drzemki robić. A poza tym, wiesz, w tym momencie to też może jest takie wypaczenie trochę i jakieś takie, wiesz, moje patologie zostały po tych, jak byłem uzależnionym od tych prochów. Jeżeli śpisz, nic cię nie boli. Jeżeli śpisz, nie cierpisz, nie masz jakichś chorych myśli i tak dalej, które wtedy miałem. I to mi też zostaje, wiesz, ja miałem motyw taki, że ja bałem się iść spać, bo ja bałem się tego momentu, że ja nie będę mógł zasnąć, albo że w nocy się obudzę i znów będzie przetaczanie się z boku na bok, wiesz, także to są takie, to jest tak, jak byłem od pasa w dół sparaliżowany, jak byłem dzieckiem i nie mogłem się załatwić, wiesz, mówisz, chce mi się siku, wyjdziesz, wyjmiesz siusiaka i się wysikasz, a ja chciałem się siku, pęcherz mi rozpykał, a tu nic nie leciało, także wiesz, to są takie rzeczy bardzo, bardzo prozaiczne, bardzo proste, ale gdy nam się zabierze, to człowiek dopiero widzi, kurwa, co stracił, nie? To jest tak jak z człowiekiem, człowiek niby jest panem świata, nieprawda. Postaw człowieka nagiego w lesie, dziękuję, wszystko. Także wiesz, nie? Lubię spać bardzo i ogólnie lubię bardzo przebywać. Dlatego też, ja ci powiem tak, nie noszę drogich ciuchów. Jestem związany z dwoma firmami, z firmą Skullhead, która promuje właśnie ciuchy Thora Steinera i Asura. To jest inna firma. Nie chodzę drogo ubrany. Nie noszę Rolexów. Noszę Casio Dziszoka, bo kocham. Mam swój samochód do Jarama, mam Harley'a wymarzonego i mam dom. I powiem ci, mieszkamy tutaj, teraz idzie 9 rok, czyli 30 ileś lat czekałem, żeby to mieć. Tak? Ja chcę się tym nacieszyć. Ja uwielbiam swój dom, lubię siedzieć w tym domu, lubię wyjść sobie na ganek, posiedzieć na ganku, wziąć psy, iść sobie z psami do lasu, pochodzić. Naprawdę, jestem takim typowym domatorem, nie?
Super. Myślę, że dzisiaj ucztę mieliśmy, wręcz można powiedzieć intelektualną. Cieszę się bardzo.
Również.
I mam w podzięce dwa prezenty.
O.
Tablica pamiątkowa eksperta.
Ekspert, dobrze. Dziękuję bardzo.
I książka naszego wydawnictwa Wzór na szczęście. Napisał to gość, który wynalazł ten wzór po utracie syna.
I teraz patrzę, czy wrócę, bo to jest ważny temat. Masz dziecko, nie? Jest chore i ktoś wycenił, że zdrowie twojego dziecka będzie kosztowało 9 milionów złotych. 9 milionów złotych dla takich niektórych tych, to są tak, nie? A ty patrzysz, wiesz, położyłbyś się za to dziecko, bo rodzice nie powinni przeżywać swoich dzieci, a mimo to nie stać się na życie swojego dziecka, nie? To są właśnie takie sceny, ale nie kończmy pesymistycznie. Bardzo dziękuję za książkę. Na pewno przeczytam i znajdzie się na naszym bazarku grzelowym.
O,
dobra? To super. Zawsze wspomoże.
Ja jeszcze raz, ponieważ żyjemy według kodeksu, więc jeszcze raz przypominam, że zdeklarowaliśmy 25 tysięcy wsparcia Róża Lana.
Na Rolsa też... to między innymi.
No w sumie jesteśmy pod twoim domem, tak jak nas tutaj jest. Może już to nie wyjdziemy tak naprawdę.
Ale powiem tak szczerze, żebyście też ludzie wiedzieli, kochani, którzy oglądacie. Ogólnie rozmawialiśmy o rzeczach, no, których już tam gdzieś tam wstępie rozmawiałem, tak? Bo ciężko jest zapytać mnie o coś, o co nie było. Na pewno też poruszyłem inne aspekty fajne i tak dalej. Ale na pewno przekonaliście mnie do rozmowy Rolls-Royce, nie? Pierwszy raz w życiu jechałem w Rolls-Royce, widziałem Rolls-Royce, gdzieś tam miałem, ale no jest samochód, naprawdę kawał samochodu. I taka, wiesz, tak, no będę mógł się pochwalić, jechałem w Rolls-Royce, nie? Nie każdy to może. Tak jak nie każdy na przykład może powiedzieć, że i teraz takie może będzie trochę cyrkowe ten, że załatwił się w samolocie lecącym do Las Vegas albo do Władywostoku, jak ja tam byłem, nie? Także wiesz.
No, w Rolls-Royce się nie załatwiłeś na szczęście,
ale... ale jechałem.
Ale bardzo serdecznie zapraszamy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam
wszystkich. Trzymam kciuki. I wszystkiego dobrego. Cześć.